Na Europejskie Drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Dzisiaj wydanie świąteczne, bo trwa Święto Niepodległości, 11 listopada. I stąd porozmawiamy sobie o naszym kraju właśnie pod tym kątem. Jak chronić naszą niepodległość, czy Polska jest obecnie w sytuacji kraju bezpiecznego. To wszystko już za kilka minut w rozmowie z panem eurodeputowanym Januszem Zemke, a teraz jak zawsze na początek unijne nowości. Ireneusza Sangera.
Brukselski portal pisze, że polski rząd to jastrzębie, gołębie i bankowcy. Skład nowego rządu przedstawiony przez Beatę Szydło odnotował także portal Politico w swojej europejskiej odsłonie w tekście pod hasłem Powiew przeszłości w nowym polskim rządzie.
Do jastrzębi zaliczani są kandydaci na ministrów spraw zagranicznych i obrony Witold Waszczykowski oraz Antoni Macierewicz. Według EU Observera nominacje te wskazują, że Polska przyjmie twarde stanowisko w sprawie sankcji wobec Rosji, a w przyszłym roku będzie zabiegać o bazę NATO w Europie Wschodniej. Politico podkreśla zaś, że Antoni Macierewicz będzie pełnił kluczową rolę w rządzie w czasie, gdy Polska zwiększa swoje wydatki na obronę i modernizuje ją w obliczu wzrastającego poczucia zagrożenia ze strony Moskwy. Wśród gołębi wymieniany jest m.in. Konrad Szymański, kandydat na ministra do spraw europejskich, którego EU Observer nazywa pragmatykiem. Politico zauważa, że były europoseł kilkakrotnie został uznany przez media za najlepszego polskiego deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Mateusz Morawiecki oraz Paweł Szałamacha, którzy mają objąć odpowiednio Ministerstwo Rozwoju i Finansów, to jak pisze EU Observer, kandydaci uważani za ostrożnych i probiznesowych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela.
Premier Wielkiej Brytanii przeciwko pogłębiającej się integracji w Unii Europejskiej. David Cameron powiedział, że różnorodność jest największą siłą Europy, którą tworzą kraje z historią i tradycjami sięgającymi starożytności. Zdaniem szefa brytyjskiego rządu istniejące w Unii regulacje są już zbyt dużym ciężarem.
We are a proud, independent nation.
Jesteśmy dumnym, niezależnym narodem i tacy chcemy pozostać. Będziemy szczerzy. Zobowiązania dotyczące ściślejszej integracji w Unii Europejskiej nie dotyczą Wielkiej Brytanii. Nie wierzymy w nie, nie podpisujemy się pod nimi. Mamy inną wizję Europy. Wierzymy w elastyczną Unię Wolnych Krajów Członkowskich, które współpracują w ramach wspólnych traktatów i instytucji, by zwiększyć swój dobrobyt i chronić ludzi przed zagrożeniami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Whether they come from home or abroad.
Cameron domaga się też uznania, że Unia Europejska jest wspólnotą, w której funkcjonują różne waluty. Ponadto władze w Londynie postulują reformę systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, która doprowadziłaby do zrównoważenia wpływów 19 państw strefy euro oraz 9 państw pozostających poza Unią Walutową, przyznając tym ostatnim równoprawny status i osobowość instytucjonalną. List od premiera Davida Camerona w sprawie negocjacji z Wielką Brytanią o jej przyszłości w Unii otrzymał szef Rady Europejskiej. Jak poinformował Donald Tusk, w przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje z krajami członkowskimi i Parlamentem Europejskim w tej sprawie. List brytyjskiego premiera skomentowała Komisja Europejska. Rzecznik instytucji Margaritis Schinas powiedział, że według wstępnej oceny są elementy, nad którymi można pracować, dotyczące na przykład roli parlamentów narodowych. Inne elementy, jak powiedział, są trudne, jak opór wobec większej integracji Unii Europejskiej czy kwestie relacji między krajami w strefie euro i poza nią. Zdaniem Komisji jest także kilka bardzo problematycznych kwestii. Kilka spraw jest bardzo problematycznych, jako że dotykają podstawowych wolności na unijnym rynku wewnętrznym. Dotyczy to na pewno bezpośredniej dyskryminacji między unijnymi obywatelami. Komisja uznaje list premiera Camerona za początek, a nie koniec negocjacji. Jesteśmy gotowi pracować na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla Wielkiej Brytanii, które będzie też sprawiedliwe dla wszystkich innych krajów członkowskich. Brytyjski premier przedstawił główne punkty ustępstw, jakich domaga się od Unii Europejskiej. Do 2017 roku w Wielkiej Brytanii ma zostać przeprowadzone referendum, w którym obywatele tego kraju zdecydują o dalszym członkostwie w Unii. Propozycja umieszczenia logo europejskich partii na karcie do głosowania, wprowadzenie minimalnego progu w całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim zapis, że partie wyznaczają swoich kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. to postulaty eurodeputowanych w sprawie zmian w prawie wyborczym Unii Europejskiej. Dziś Parlament Europejski ma głosować nad projektem nowelizacji prawa wyborczego z 1976 roku, które reguluje kwestie wyborów do tej instytucji. Europosłowie chcą przy okazji kilku mniej ważnych zmian umocnić swoją pozycję wobec państw członkowskich w procesie wyłaniania przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ostatecznie o losie nowelizacji zdecydują państwa członkowskie reprezentowane w Radzie Unii Europejskiej. Komisja Europejska krytykuje Turcję za znaczące braki w zakresie rządów prawa i przestrzegania praw podstawowych. W bardzo oczekiwanym raporcie na temat krajów kandydujących do członkostwa Bruksela oceniła postępy Turcji i krajów Bałkanów Zachodnich na drodze do zbliżania się z Unią. Dokument został przedstawiony w Parlamencie Europejskim.
Publikacja raportu została opóźniona, gdyż jak się mówiło w Brukseli, Komisja Europejska nie chciała krytykować władz w Ankarze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Turcja jest kluczowym partnerem Unii Europejskiej w walce z kryzysem migracyjnym, partnerem zarazem problematycznym ze względu na naruszenia praw człowieka, ograniczanie wolności zgromadzeń i wolności wypowiedzi. O tej niepokojącej sytuacji mowa jest w najnowszym raporcie. Chodzi zwłaszcza o naciski na dziennikarzy i media, o ich zastraszanie oraz o zmiany w prawie pozwalające na blokowanie internetu. Reformy w tym zakresie są absolutnym priorytetem w procesie akcesyjnym Turcji. Mówił unijny komisarz do spraw polityki sąsiedztwa Johannes Hahn. Komisja podkreśla w dokumencie, że walka z terroryzmem prowadzona przez tureckie władze musi być proporcjonalna, a znaczące wysiłki muszą być podjęte na rzecz zapewnienia niezależności sądownictwa. Jednocześnie Bruksela chwali Ankarę za wzmocnienie współpracy z Unią, co, jak czytamy, pozwoliło na postępy na drodze do otwarcia nowego rozdziału w negocjacjach akcesyjnych dotyczącego polityki gospodarczej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.
Dotychczas otwarto 14 z 33 rozdziałów negocjacyjnych, tylko jeden został wstępnie zamknięty.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz prasę przegląda Krzysztof Rogoziński.
Kiedy profesor Bronisław Łagowski w tytule swojego felietonu w tygodniku Przegląd umieszcza pytanie, czy to już ostatnie dni Europy, trudno to przekartkować, trudno nie zauważyć albo zlekceważyć. Nawet gdy pytanie jest przywołaniem fragmentu tytułu głośnej książki historyka Waltera Lackera, książki zatytułowanej Ostatnie dni Europy, epitafium dla starego kontynentu. Tym bardziej warto przeczytać, co sądzi o tej książce profesor Łagowski, że w Polsce niechętnie wydaje się ostatnio książki zachodnich autorów o imigrantach, o imigracji i jej skutkach. Walter Lacker wydał swoją książkę To epitafium dla starego kontynentu w 2007 roku, a więc już 8 lat temu wiedział, przeczuwał, widział symptomy tego, co dzieje się teraz. Są w tej książce fragmenty, w których czuje się autentyczną rozpacz autora. Pisze na przykład, że Europa się kończy i że to nieuchronne, ale głupi politycy przybliżają ten koniec, chociaż można by go oddalać. Oni niestety są nieodpowiedzialni i w gruncie rzeczy obojętni i wobec historii, i wobec cywilizacji Europy. Możni naszego kontynentu nie pytali pojedynczych obywateli ani społeczeństw, czy chcą milionów nowych sąsiadów, przybyszy z Afryki, Azji, z Bliskiego Wschodu. Szefowie Europy zachęcają obywateli, żeby wypowiadali się, żeby głosowali, brali udział w referendach na prawie każdy temat krajowy i europejski, ale w tej zasadniczej kwestii nikt Europejczyków nie zapytał o zdanie. Zadecydowały rządy i korporacje. Czy nadal więc można twierdzić, że Unia Europejska jest tworem demokratycznym, czy jest raczej systemem oligarchicznym, w którym uwagę obywateli zaprząta się drobiazgami, a rozstrzygnięciami fundamentalnymi zajmuje się wąskie kierownictwo? I co teraz? Co będzie z Europą? Według Lackera Europa już nie może i zresztą z powodów demograficznych nie powinna zamykać się przed imigrantami, ale teraz najbardziej istotne są warunki, na jakich przyjmuje się tych ludzi. Autor napisał, cytuję, należy ich kierować do produktywnej pracy, a nie zachęcać od pierwszego dnia pobytu do korzystania z opieki społecznej. Koniec cytatu. Autor przypomina twarde warunki, jakie imigrantom stawiała niegdyś Ameryka. Włodarzy Europy nie stać jednak na tego rodzaju poczucie dumy. Są skłonni więc do ustępstw, nadmiernej tolerancji. Nielegalny imigrant próbujący wedrzeć się do Japonii albo do Chin natychmiast zostaje odesłany do kraju, z którego przybył. Europa nie potrafi zdobyć się na tego rodzaju automatyzm, będzie więc ponosić tego konsekwencje. Autor felietonu konkluduje: rządy i społeczeństwa europejskie utraciły zdolność rozumienia podstawowych pojęć politycznych. Walter Laker, Ostatnie dni Europy, ze znakiem zapytania, jeszcze ze znakiem zapytania. Polskie Radio
PIK. Taki dzień jak Święto Niepodległości to chyba najlepszy czas, by zastanowić się, czy nasz kraj jest bezpieczny, czy nic mu nie zagraża w tej współczesnej, zjednoczonej Europie. I stąd poprosiłem o rozmowę eurodeputowanego z Pomorza i Kujaw, pana Janusza Zemkę. Witamy pięknie.
Także witam pana i witam państwa i w nasze Święto Narodowe przekazuję pozdrowienia wszystkim jak najcieplejsze. Niestety w Brukseli no nie mamy tu wolnego, odbywa się akurat dzisiaj 11 posiedzenie parlamentu.
No bo to nie jest ich święto, to nasze święto niepodległości, ale właśnie zastanówmy się, czy Polska jest bezpieczna. Mówi się, że niepodległości trzeba chronić jak źrenicy oka. Oznacza to, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. A jak jest obecnie?
Obecnie mimo wszystko broniłbym tezy, że jest lepiej. Jak tak się byśmy spojrzeli na historię naszego państwa, to niestety zdecydowana większość lat czy setek lat, to były wojny, okupacje, to rozbiory, to była przynależność do obozów, które były z założenia obozami konfliktogennymi. Dzisiaj na szczęście po tych naszych ciężkich ponad tysiącletnich dziejach, Polska znajduje się w obozie państw, które są państwami stabilnymi, bo ja chcę zwrócić uwagę z całą mocą, że jesteśmy członkiem NATO i członkiem Unii Europejskiej i że na terenie żadnego z państw, ani należących do Unii, ani też do NATO, na szczęście nie toczy się żadna wojna. I my jak dzisiaj myślimy o bezpieczeństwie Polski, to nie myślimy tylko w takich kategoriach, że za to bezpieczeństwo odpowiada sama Polska, ale mamy pełne prawo liczyć na wsparcie innych państw. No, po tośmy wstępowali przykładowo do NATO.
No to nie jest taka organizacja jak kiedyś nasze układy z Francją i Anglią, które zawiodły w 1939 roku. To jest jednak organizacja, która powinna wywiązać się ze swoich zobowiązań obrony wszystkich członków paktu.
Wtedy Polska miała porozumienia bilateralne, czyli że to były porozumienia z poszczególnymi państwami. Dzisiaj należymy do bloku, który skupia 28 państw europejskich, ale także są to Stany Zjednoczone i Kanada. Jest to dzisiaj największy blok tego typu na całym świecie, bo to jest blok zarówno o charakterze wojskowym, ale także i politycznym. I ja uważam, że z punktu Polski jest oczywiście rzeczą bardzo ważną, by być pełnowartościowym członkiem takiego bloku. Jest tak powiem, dla nas rzeczą niebywale ważną, żeby to był blok absolutnie skuteczny, czyli że żeby nie były to zapisy na papierze, bo te zapisy papierowe nas już w dziejach wiele razy zawodziły i myślę, że NATO ma na całe szczęście cały szereg zdolności, jeśli chodzi o rozpoznanie, o prowadzenie walki, więc będę bronił cały czas jednak takiej tezy, że na szczęście, tak gdybyśmy spojrzeli się na cały świat, to jesteśmy, jeśli chodzi o wojskowe powiązania, to we właściwym miejscu.
No ale to wcale nie znaczy, że nic nam nie zagraża, bo ten współczesny świat to nie jest taki świat XIX-wiecznych państw, które mogły być w stosunku do siebie agresywne. My dzisiaj mówimy o takich zagrożeniach, jak choćby terroryzm. On nie zna granic państwowych, on nie ma państwowego oblicza, a wpływa na nasze bezpieczeństwo.
Ma pan rację, absolutnie, że do historii przeszły wszelkie klasyczne definicje wojny, czyli że kiedyś wojna to było starcie dwóch państw, to było starcie armii, to było wiadomo, gdzie jest front, było dokładnie wiadomo, gdzie jest wróg i że tak powiem, gdzie są swoi. No, dzisiaj się to wszystko zamazało. Dzisiaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest oczywiście zawsze ważne to wojskowe bezpieczeństwo. Natomiast mamy cały szereg zupełnie zagrożeń nowych. Te zagrożenia nowe, to jest to jedno, o jakim pan mówił, czyli że to jest terroryzm, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, to trzeba tutaj jeszcze zwrócić uwagę na co najmniej trzy kolejne. No, to jest groźba różnych cyberataków, kolosalne zagrożenie polegające na tym, że można sparaliżować zupełnie z zewnątrz, z wielu tysięcy kilometrów oddali, że można sparaliżować systemy informatyczne w poszczególnych państwach, czyli że można sparaliżować kolej, lotniska, banki i tak dalej, czyli
otworzyć tamę nawet.
Tak, czyli że to jest ta groźba cyberataku. Druga groźba wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym. My jesteśmy, jeśli chodzi o Polskę i Europę, dość wrażliwi, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, dlatego że nie mamy sami tylu surowców, by zaopatrzyć własny przemysł. My musimy te surowce importować i to jest ten obszar drugi ważny. No a trzeci to jest to, czym żyjemy w ostatnich miesiącach, czyli to są uchodźcy. To jest zupełnie zjawisko nowe, ale jeśli chodzi o skalę. Bo zawsze uchodźcy byli oczywiście i oni zawsze do Europy docierali, a z Europy docierali do Australii czy do Stanów Zjednoczonych głównie. Natomiast dzisiaj nasz problem to polega na tym, że każdego dnia ta rzeka uchodźców, bo to już jest rzeka, jest coraz szersza, no i oczywiście w pewnym momencie to będzie stanowiło i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Czyli że powiedziałbym tak, ponieważ dzisiaj mamy święto naszego państwa i narodu, że to święto i ten moment pokazują także, iż bezpieczeństwo i konieczność walki o bezpieczeństwo to nie jest tylko kwestia wojska i bezpieczeństwa militarnego, ale to jest także konieczność do zabezpieczenia do bezpieczeństwa w sferach, które kiedyś były niewyobrażalne.
Jak na przykład w cyberprzestrzeni. A kolejnym zagrożeniem zapewne jest zorganizowana przestępczość, bo to też jakby wiąże się z terroryzmem.
Tak, tylko że tutaj paradoksalnie może powiem, iż są pewne instrumenty sprawdzone walki z tą przestępczością, dlatego że są jednak instytucje w poszczególnych krajach, myślę tutaj głównie o policji i o służbach specjalnych, które się w walce z tym typem przestępczości wyspecjalizowały i na poziomie europejskim mamy też tu instytucji. Kilka przykładowo sprawdza się Europol czy Interpol. Więc jeśli chodzi o walkę z przestępczością, tą grupową, zorganizowaną, transgraniczną, to jest ona groźna, tylko że na szczęście przez te lata wykształciły się instrumenty i możliwości walki z nią. Jeśli chodzi o obszary inne, to jest to znacznie trudniejsze, bo tam są często zjawiska zupełnie nowe i na skalę, któreśmy nie byli w stanie przewidzieć jeszcze rok temu.
Kolejnym zagrożeniem współczesnego świata są konflikty regionalne. To, co obserwowaliśmy choćby na Ukrainie.
Tak, jeśli chodzi o Ukrainę, to jest taki konflikt zamrożony, tak się to fachowo mówi, czyli że jest konflikt, ale on się na szczęście nie rozszerza. On został zawężony w tym momencie do Donbasu głównie i do Krymu, także to zjawisko tam występuje tylko. To teraz jest pytanie, a co Unia mogłaby innego zrobić? No to inne, to musiałoby być wysłanie wojska. Nikt tego w Europie nie chce, bo wysyłanie wojska na teren Ukrainy z innych europejskich państw oznaczałoby konflikt z Rosją, oznaczałoby to, że ten konflikt straty byłyby jeszcze większe.
Więc myślę nawet, że nie konflikt z Rosją, ale konflikt globalny.
Globalny, więc tu raczej ja należę do tych, którzy zdecydowanie powiadają, iż nasza europejska rola i powinność głównie powinna polegać na pomocy Ukrainie, czyli że na pomocy dla gospodarki Ukrainy, dla ukraińskiego rządu, na pomocy w walce z korupcją, to jest tam problem gigantyczny, na pomocy dla ukraińskiej policji, dla ukraińskiej straży pożarnej, czy dla ich wojska. Więc to jest ta pomoc, która teraz z Europy powinna płynąć, a absolutnie żaden udział jakichś osób, no bo gdyby tam się żołnierze czy policjanci pojawili z europejskich państw, no to prędzej czy później mogłoby dojść do nieszczęścia, do prowokacji, no i wtedy już mamy konflikt naprawdę ogólnoeuropejski.
Przy okazji dzisiejszego święta, 11 listopada, święta niepodległości, pojawiają się w Polsce, odżywają takie hasła jak Polska dla Polaków. Czy Unia Europejska, czy napływ tej fali migracyjnej zagraża naszej polskości?
Nie, więc ja nie sądzę, żeby zagrażało to polskości, dlatego że dla uchodźców z Afryki, z Syrii przede wszystkim, z Erytrei, Polska nie jest i przez jeszcze wiele lat nie będzie atrakcyjnym państwem. Natomiast jeżeli chodzi o uchodźców, to moim zdaniem powinniśmy się przygotować na to, że może być to większa fala z Ukrainy. Wie pan, ja nie tak dawno chodziłem w Bydgoszczy po ulicy Gdańskiej i Warszawskiej, rozmawiałem z wieloma osobami i zaskoczony byłem, że niemało z tych osób to Ukrainki i Ukraińcy pracujący w Polsce, czyli że statystyki jeszcze tego nie obejmują, ale moim zdaniem są to znaczące grupy ludzi. Ja powiem inaczej. Musimy być na to i przygotowani, i to akceptować, i tych ludzi wspierać, bo tutaj to będzie z punktu Polski znacznie prostsze i łatwiejsze, bo to są i podobne kręgi, i kulturowe, cywilizacyjne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o uchodźców zupełnie innych, że tak powiem, stref naszego świata, tam gdzie Polski nigdy nie było, gdzie interesów nie mieliśmy, no bo my kolonii nie mieliśmy.
Na szczęście.
Na szczęście się teraz okazuje, proszę, przed wojną była taka teza, że Polska na Madagaskar.
Tak.
A dzisiaj się po czasie okazuje, jakie to szczęście, że Polska jest tym państwem, które się ani nie dorobiło na koloniach, ani się zhańbiło, no tak to wprost powiem kolonialnie.
Nie ma przeszłości, prawda? Kolonialnej, tak.
Tak, więc to jest też nasz mocny atut. Czyli, że to się okazuje, że nie wszystko, co czasami w historii się wydaje w danym momencie złe, po latach takim jest. Otóż to, że mamy tutaj czyste sumienia i czyste serca i czyste ręce, w przeciwieństwie do Belgów, na przykład w momencie Brukseli, prawda, w przeciwieństwie do Belgów, jest to jedna z lepszych kart, jeśli chodzi o historię Polski.
A zatem świętujmy święto niepodległości i nie zapominajmy też o tym, że ten świat się zmienia, powstają nowe zagrożenia, o których między innymi mówił nasz dzisiejszy gość, eurodeputowany z Pomorza i Kujaw, pan Janusz Zemke. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Także chciałem podziękować pięknie. Polskie
Radio PIK. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżet województwa.
Na otwarcie tej szkoły przybył osobiście król Norwegii Harald V. Bo to najnowocześniejsza placówka szkolna w całej Skandynawii. Czym różni się od innych? Tym, że jest całkowicie eko. I to nie tyczy tylko materiałów budowlanych, w których dominują surowce naturalne, ale także jeśli myślimy o wyposażeniu. Wszystkie systemy zużywające energię są w wersji oszczędnościowej, a ze szkolnych kranów leci dzięki bezdotykowym bateriom o wiele mniej wody niż na przykład leje się w polskich szkołach. Bo Skandynawowie to mistrzowie ekostylu życia. Ich półwysep kojarzy się z czystymi wodami jezior, niezanieczyszczonymi fiordami i ekorolnictwem. Tam zaledwie 3% ziemi nadaje się pod uprawy. Czy zatem warto je marnować na intensywne rolnictwo oparte o nawozy sztuczne? Jeśli chcecie zjeść potrawy z naturalnych składników, to trzeba skorzystać ze skandynawskich restauracji. Dotychczas ta część Europy nie cieszyła się sławą wśród smakoszy, a tu nagle norwescy kucharze trzykrotnie zwyciężyli w prestiżowym konkursie kulinarnym Bocuse d'Or. Czym zaskoczyli miłośników dobrego jedzenia? Tym, że wszystko co podają na talerz, od dzikich leśnych jagód po mięso zwierząt hodowlanych, że o rybach nie wspomnieć, jest wysoce ekologiczne. Warto zwrócić uwagę na znak KRAW, który od 1985 roku, a więc od 30 lat, jest przyznawany przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych. Daje to gwarancję, że takie potrawy powstały w oparciu o produkty wyhodowane bez nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Już cesarz Wilhelm wiedział, że to co norweskie jest wyborne i zwykł jadać łososia w czerwonym winie i langustynki z dzikim czosnkiem niedźwiedzim. Ale Skandynawowie stylowi eko hołdują nie tylko na talerzu, tak chcą też mieszkać. Stąd pojawiło się nawet określenie mieszkanie w stylu skandynawskim. Co się pod tym kryje? Przede wszystkim perfekcyjnie zorganizowana przestrzeń z niebywale prostymi meblami w stylu rozpowszechnionym na całym świecie przez sieć IKEA. Prosta, geometryczna, funkcjonalna forma mebli uzupełniana jest ograniczoną barwą kolorystyczną, w której dominuje pastelowa tonacja, a przede wszystkim biel. Dlaczego? Bo to kolor, który optycznie zwiększa pomieszczenie, a te są w Skandynawii niezbyt duże, bo wymagają przecież przez większość roku ogrzewania. Jednocześnie biel zwiększa poczucie intensywności północnego słońca, którego i u nas nieraz bardzo brakuje. Naturalność obowiązuje także w Skandynawii w używaniu tkanin do mieszkań. Są to tkaniny lniane i bawełniane, które wyróżniają się wyraźną naturalną fakturą. Harmonia, prostota i naturalność to cechy skandynawskiego ekodomu. Nacisk położony jest na funkcjonalność i wygodę. To ważne, bowiem także u nas pojawiają się domy jednorodzinne, które doskonale pasują tyle że do klimatu śródziemnomorskiego, pełnego słońca, gdzie liczy się otwartość przestrzeni i zacienienie, a absolutnie nie sprawdzają się w nasze słotne czy zimowe dni. A przy okazji pożerają do ogrzewania znaczne ilości energii. Wśród Skandynawów absolutnym hitem okazały się biokominki. Spalają one bioetanol i wydzielają jednocześnie parę wodną, zatem nie wysuszają powietrza w mieszkaniach. Cała energia wyzwolona w procesie spalania oddawana jest otoczeniu. Nie potrzebują prądu, a dzięki bioetanolowi nie wydzielają substancji szkodliwych dla człowieka. Słowem nowocześnie i ekologicznie. Biokominki są prawdziwymi ogniskami domowymi, stwarzają nastrój przytulności i ciepła. Dzisiaj można je kupić w dowolnej wersji, od prostego wzoru pasującego do nowoczesnego wnętrza, postylizowany czy klasyczny, do pomieszczeń tradycyjnych. Instalowanie takiego biokominka nie wymaga oczywiście komina, zatem nadaje się zarówno do domków jednorodzinnych, jak i do mieszkań w bloku. Żyć w zgodzie z naturą, korzystać z niej tylko tyle, ile trzeba, nie dewastować i chronić to, co jest nam dane. Tak w skrócie przedstawia się skandynawski ekostyl. I warto iść razem z nimi taką właśnie drogą.
Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżet województwa. Polskie Radio PIK.
Kończymy jak zawsze nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
A teraz o kłopotach producentów trzody chlewnej oraz spłacaniu unijnych kar przez producentów mleka. Polscy producenci trzody chlewnej narzekają, bo najwyraźniej w ostatnich latach są zagrożeni i przegrywają konkurencję z wielkofermową, wielkowydajną, przez to tańszą produkcją zachodnioeuropejską. O tym też ostatnio dwukrotnie dyskutowali w Przysieku. W piątek podczas Forum Producentów Trzody Chlewnej, no i wczoraj we wtorek na konferencji prasowej z udziałem szefów grup producenckich.
Zbigniew Szemczak, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Przysieku, Forum Produkcji Trzody Chlewnej w województwie kujawsko-pomorskim. Celem tego forum, ponieważ wiemy, jaka jest sytuacja na rynku trzody chlewnej, było skontaktowanie producentów, hodowców trzody chlewnej odnośnie ekonomiki, analizy produkcji, analizy rynku, żeby też i producenci, którzy są w trudnych warunkach, mogli podyskutować, jak zmniejszyć koszty produkcji i jak utrzymać się na tym trudnym rynku. Jak mieliśmy w latach 80. 24 miliony sztuk, mamy około 11 milionów. I regres następuje w dalszym ciągu. Ceny znowu idą w dół za kilogram żywej wagi, co jest ceną niepokrywającą kosztów. Jest to problem, jeżeli mówimy o tych producentach średnich, których mamy jednak najwięcej. Są producenci duzi, którzy utrzymują się jeszcze, ponieważ mają niskie koszty produkcji, ale to są producenci, którzy produkują około 10 tysięcy rocznie, 15 tysięcy czy więcej sztuk rocznie. Mamy rozdrobnione, nie ma, że tak powiem, gospodarstw jeszcze takie, które by produkowały na przykład prosięta, tak jak robią to Duńczycy w wielkich ilościach.
Pan Ryszard Kierzek jest prezesem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, ale przede wszystkim w Janowcu Wielkopolskim producentem trzody chlewnej.
Powiat Żliński z tego słynie, nadal jesteśmy największym producentem trzody chlewnej. Co prawda coraz więcej w systemach nakładczych niż w produkcji z własnych macior.
Prosięta z zachodu. Pytanie, czy my jeszcze jemy polską wieprzowinę?
W pewnym sensie jest tak, jeżeli nam bardzo topnieje stadalo, dzisiaj to jest 900 tysięcy, podaje się, że 11,7 miliona trzody chlewnej w Polsce, no to jakbyśmy pomnożyli, produkujemy rocznie tylko i 8 milionów tucznika, czyli pozostała część do 11 milionów 700, to są świnie, które zostały kupione jako prosięta czy warchlaki z zewnątrz i wprowadzone do tuczu w Polsce. Jest to gra zakładów mięsnych kapitału zachodniego. Natomiast to, co się stało w ostatnich dwóch tygodniach przez media, przez antyreklamy, jest największym zagrożeniem. Słyszeliśmy, że wieprzowina, że czerwone mięso jest rakotwórcze, że kto je wieprzowinę, i to jest absolutnie bzdura, nieprawda. Bardzo brzydka kampania.
Pan doktor Jan Biegniewski jest wiceprezesem Polsusu, czyli Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej.
Jemy trochę polskiej wieprzowiny, to ubolewamy bardzo nad tym.
W tej chwili do 70% zaspokajamy
własną produkcją potrzeby krajowe, a kiedyś byliśmy wielkim eksporterem.
Kiedyś tak, 106% produkowaliśmy tego, co zjadamy.
W tej chwili produkujemy
70%, ale ta produkcja polska, polskiej wieprzowiny jest oparta o zwierzęta i o pasze nasze, nie tak jak duńska, holenderska czy niemiecka. To wszystko, co się nada do zjedzenia, zwozi to się z całego świata i w związku z tym obniża koszty produkcji pasz.
Na tym rasy też są.
Można taką świnię typowo mięsną czy ekstra mięsną produkować. Taniej jest wyprodukować mięso, w którym będzie więcej wody, niż mięso, w którym będzie więcej białka. Napompować tą świnię wodą. Stąd też polska wieprzowina do wyrobu wędlin, do długo dojrzewających, nadaje się znakomicie, dlatego że tam jest mało wody, a jest więcej białka.
Szczególnie z tych starych tras.
Typu Puławska, typu Złotnicka, więc musi to nieco drożej kosztować jakieś typowe mięso ze świni puławskiej. Teoretycznie zapalono takie światełko dla trzodziarzy. No, jest program produkcji prosiąt dofinansowany nawet do 900 tysięcy na modernizację czy budowę nowej chlewni.
Z nowego programu rozwoju obszarów wiejskich.
Programu 2014-2020, ale jest to dla zbyt małych gospodarstw. Nie wiem, czy te gospodarstwa małe będą w stanie podołać, żeby wziąć takie pieniądze i pozostałą część pożyczyć i uruchomić dużą produkcję prosiąt. A bez dużej produkcji, stabilnej produkcji prosiąt polskich nie da się zatrzymać napływu świń z Niemiec, Danii, Holandii.
Nie prosiąt zresztą.
Prosiąt i warchlaków. Tego wjeżdża rocznie około 5 milionów sztuk. Do tego dochodzi kilkaset tysięcy też przywożonych tuczników do uboju. Około 600 tysięcy ton rocznie wjeżdża importowanego mięsa. Warto inwestować w duże obiekty, w obiekty, w których można zastosować nowoczesne, porównywalne z zachodnimi technologie produkcji, obniżające koszty, tworzące polską produkcję konkurencyjną dla innych. Ale póki co prof jest przeznaczony dla małych gospodarstw. Nie sądzę, żeby małe były w stanie, że tak powiem, uratować ten rynek wieprzowy, ponieważ na zachodzie Niemcy, Holandia, Dania, fermy tam 500 sztuk, loch. Na południu Czesi, Rumunii i tak dalej, tam też nie było gospodarstw indywidualnych, no i tam też są duże. I my tutaj z myśleniem o, że małe to piękne, ale z ekonomią to nie ma wiele wspólnego.
Monika Drążek, pracuje jako analityk rynku w banku BGŻ PNB Paribas. Śledzimy sytuację na rynku trzody chlewnej. Dane GUS-u pokazują 6% spadek loch, czyli przełoży się to na mniejszą ilość prosiąt i sprowadzamy więcej żywca, właśnie szczególnie prosiąt czy warchlaków, które kierowane są do tuczu, niż eksportujemy.
W tej chwili jest taka zapaść, taki regres, że coraz mniejsze rzesze rolników to się, że tak powiem, podoba i opłaca. Będzie ten problem narastał. Nasz rynek tutaj kujawsko-pomorskiego jest drenowany przez wszystkich skupujących, ale no, mówię, ci najlepsi jeszcze sobie poradzą, natomiast ci średni już mają wielki problem przy takich zapaściach cenowych.
Pismo wyjdzie do ministerstwa, ale wyjdzie do Funduszu Promocji Trzody Chlewnej wyodrębnienie środków na promocję i przeciwdziałanie takich akcji. To się spotkamy, opracujemy pewne zasady, czego oczekujemy.
Polscy rolnicy producenci mleka, jak wiadomo, po ostatnim roku kwotowania tej produkcji w Unii Europejskiej, no mają do spłacenia, przynajmniej niektórzy, spore kary, tak zwane opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych, ale ci, którzy nie mogli do tej pory w trybie normalnym starać się o rozłożenie na raty, ponieważ wyczerpali tak zwane unijne de minimis krajowej pomocy, mogą składać wnioski o rozłożenie na raty. Czy kujawsko-pomorscy rolnicy takie wnioski składają do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy? Dyrektor oddziału pan Tadeusz Zaborowski.
To oprocentowanie, odsetki od kwoty były zaliczane właśnie do tej pomocy de minimis w sektorze rolnym. W związku z tym, że były takie sytuacje, gdzie powiedzmy zwłaszcza duże gospodarstwa już wykorzystały tą pomoc de minimis w roku bieżącym z innych tytułów, względnie wielkość środków finansowych, oprocentowanie było wyższe aniżeli ta pomoc de minimis. minimis. Na podstawie zmienionego tego rozporządzenia 25 września również te gospodarstwa mogą skorzystać z rozłożenia tej kwoty na ratę. Taką możliwość mają przedsiębiorcy rolniczy czy rolnicy, którzy produkują mleko, o taką pomoc się starać. Wnioski można składać do 13 listopada bieżącego roku. Na dzień 10 listopada 2015 roku takich wniosków wpłynął tylko jeden. Jeżeli chodzi o wartość kwoty, to na ponad 311 tysięcy złotych. Będzie rozpatrzony pozytywnie, to już mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Zaproponowane rozłożenie na 3 raty, bo tak mówi również rozporządzenie, że można w takiej formie będzie ten wniosek rozpatrzony. Czekamy jeszcze na innych rolników, ale to jest w przypadku naszego województwa. Jeżeli jeszcze ktoś złoży, to prawdopodobnie to będzie dobrze.
Czy z tego wynika, że kujawsko-pomorscy rolnicy, producenci mleka, którzy przekroczyli kwoty i muszą płacić te opłaty jakby karne, specjalnych problemów z tym nie mają, a zwłaszcza z rozłożeniem należności na raty?
Nie, część rolników wpłaciła od razu w całości wszystko. W części również zakłady mleczarskie wpłaciły, natomiast rolnikom rozłożyli na raty, powiedzmy 6, 8 czy 10 rat. Względnie sami rolnicy mogli skorzystać z rozłożenia na raty i również tacy rolnicy skorzystali. Chciałbym tylko przypomnieć, że na prawie 4300 gospodarstw, gdzie wydaliśmy decyzje obciążające tymi opłatami, to wnioski złożyło tylko 2500 gospodarstw. W związku z tym to jest niespełna 60% tych gospodarstw, które otrzymały decyzje o przekroczeniu i uregulowaniu taką opłatą. W związku z tym na pewno to było bolesne, bo średnia wielkość tej opłaty w naszym województwie na gospodarstwo to wyniosła około 12 tysięcy złotych. W związku z tym to jest znacząca kwota, zwłaszcza dla tych gospodarstw mniejszych, ale to były również i mniejsze. Ja mówię o średniej wielkości opłaty z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej za rok kwotowy 2014-2015.